5 minut po godzinie 21, debata o kulturze w Radiu Gdańsk. Konrad Mielnik, dobry wieczór. I dziś rozmawiamy o perspektywach roku 2014 z punktu widzenia szefów instytucji kultury. Tych instytucji największych funkcjonujących na naszym terenie. Goszczę dzisiaj w studiu, zacznę od starszego dyrektora, w sensie o dłuższym stażu, jeśli można. Profesor Roman Perucki, szef Polskiej Filharmonii Bałtyckiej imienia Fryderyka Chopina. Igor Michalski, szef Teatru Muzycznego. Mówię największe instytucje, bo mają największe widownie. Dobry wieczór, panie Igorze.
Dobry wieczór. Magister sztuki.
Ja też jestem magister sztuki. Jakoś tak się złożyło. A profesor Perucki też był kiedyś magistrem sztuki.
W każdym razie tych tytułów przybyło.
Tylko tych tytułów przybyło. Panowie, rok 2014, waszym zdaniem, dla kultury jako taki, ja nie mówię w tej chwili o instytucjach, którymi kierujecie, będzie dobry, czy też wchodzicie w ten rok pełni obaw? Profesor Perucki.
Wydaje się, że zawsze trzeba mieć nadzieję, że mimo pewno problemów budżetowych, bo wielka kultura jest tam, gdzie są wielkie pieniądze, a tych pieniędzy nie jest za dużo. W związku z tym pewno zawsze są jakieś takie obawy, ale trzeba patrzeć z optymizmem, być twórczym w tym wszystkim, jak ja to mówię, bałaganie, po prostu spróbować coś zrobić porządnego, żeby ludzie, mieszkańcy Wybrzeża i ci, którzy przybywają, również z zagranicy.
No właśnie, coraz częściej widzimy na widowniach obcokrajowców.
Tak, to prawda i zadziwiającą rzeczą są w tej chwili Rosjanie. Nie tylko przyjeżdżają na zakupy, ale również i przyjeżdżają po prostu do naszych instytucji. To widzimy, to jest wymierna korzyść, jakby powiedzieć, no wzrastają nam możliwości sprzedaży, a to jest bardzo, bardzo ważne. Myślę, że mimo tej mizerii będziemy próbowali, podobnie jak w roku 2013, bo one są podobne te lata do siebie, nie mamy zwyżek, raczej są zniżki, obcinane budżety, ale to w całej Polsce chyba i we wszystkich instytucjach i musimy się jakoś z tym sobie poradzić. Chciałoby się powiedzieć, że powinniśmy się w końcu odbić i w kulturze powinno być pieniędzy, ale o tym mówią też medycy, o tym mówi właściwie cała Polska i we wszystkich dziedzinach powinno być więcej pieniędzy. Ale skąd ich brać? Najpierw trzeba je wytworzyć.
No tak, panie profesorze. Magister Michalski, dyrektor Michalski mówił, że nie chce rozmawiać o pieniądzach przed programem, bo czasy są ciężkie we wszystkich dziedzinach. Ale panowie, prawda? Jak tu siedzicie obaj, macie, że tak powiem, tak zwane dotacje w takiej wysokości, w jakiej te dotacje macie, ale jeśli porównamy wasze dotacje z na przykład pieniędzmi, które otrzymują inne instytucje kultury w Polsce, to nie jest to jakieś mistrzostwo świata.
Ja bym w ogóle unikał porównań, bo porównania zawsze potem z porównań wynikają jakieś wzajemne pretensje. A tutaj ja myślę, że sytuacja finansowa kultury zawsze była w Polsce na takim poziomie, który nie był dostateczny. Ten 1% na kulturę, to pamiętam, że rozmawiamy o tym 25 lat pewnie i ja pamiętam
no
jeszcze...
Chyba więcej, więcej.
Albo może nawet więcej. Prawda? Także, a jednak no, artyści, sztuka jakby działa poza, trochę poza też finansami, bo wiadomą rzeczą jest, że artyści zawsze będą chcieli tworzyć i to jest całe nieszczęście artystów, prawda? Że oni po prostu kochają to, co robią i będą to robili cały czas do końca życia, bo to jest ich sposób na życie i to jest sposób na dzielenie się sobą z widzami, ze słuchaczami. A kiedyś właśnie pamiętam, że jeden z urzędników Ministerstwa Kultury powiedział, że kultura, proszę państwa, będzie dryfować i dryfuje. No ale mimo wszystko uważam, że atmosfera jest coraz lepsza, że atmosfera wokół kultury jest dobra. I nikt się nie spodziewał tego, co się stało, prawda, że paru panów zakłóci gospodarkę i zakłóci jakby rządzenie finansami na całym świecie. No to tego nikt nie mógł przewidzieć po bardzo tłustym 2011 roku. Ja nie wiem, jak u pana dyrektora był ten 2011 rok, ale to był rekordowy rok pod względem i dotacji, i przychodów, i wszystkiego. I potem to, no niestety, zaczęło przez te dwa lata raz 5%, drugie 5%, przynajmniej tak było w Kaliszu za mojej dyrekcji. No i też zachwianie troszeczkę z publicznością. Natomiast tutaj z kolei się dzieje coś dziwnego, że ja teraz zauważyłem, że i od dłuższego czasu, że ta publiczność właśnie jest po prostu coraz więcej jest. Że ona mimo tego kryzysu zaczyna przychodzić i do teatru. Ja nie wiem, jak jest w Filharmonii, ale...
Wydaje się, że ludzie potrzebują sztuki i właśnie zauważają, że te pieniądze, które zarabiają, trzeba spożytkować również na to, co jest ważne. Wbrew pozorom kultura jakby kształtuje człowieka i tu jest problem, że potrzebujemy ją na co dzień, bo to, co widzimy w telewizji czy słuchamy w radiu, nie zawsze odpowiada naszym gustom, ale w ogóle słuchanie sztuki czy oglądanie sztuki na żywo jest na pewno dużo, dużo bardziej uwrażliwia.
Poza tym myślę, że tutaj właśnie co pan dyrektor Michalski powiedział przed momentem, zaczyna docierać coraz bardziej do świadomości, ja już nie mówię o decydentach, ale w ogóle do ludzi, którzy dysponują jakimiś pieniędzmi, fakt, że kultura jest znakomitym elementem promocji, że to jest działanie wizerunkowe również. To nie jest tylko, o, tam sobie gdzieś tam damy na odczepnego, ale to po prostu powoduje, że no, w naszym mówi się po prostu o Polsce na całym świecie.
Tak, tak, ale w naszym wypadku to w ogóle w wypadku Filharmonii akurat, bo my bardzo szeroko poszliśmy nie tylko w kierunku i sztuki muzycznej, ale również i kongresu. No to jest działanie również w sferze wymiernej sferze finansów. Wystarczy powiedzieć, jak mamy wielki kongres na 1000-1500 osób, to zajmujemy wszystkie hotele od Gdańska do Sopotu włącznie. To jest ilość, że tak powiem, posiłków wydanych, to jest ilość ludzi w obsłudze. To jest olbrzymia fabryka. Wydawałoby się, że ludzie, powiedzmy, sztuki nie powinni się tym zajmować, ale no jak się nie zajmować, jak właśnie jest ta mizeria? Trzeba zebrać pieniądze z rynku i je umiejscowić potem w wielkości.
Panie dyrektorze, ludzie sztuki nie powinni się tym zajmować. No, jednym z najlepszych biznesmenów w historii muzyki był niejaki Rossini, który miał ogromny majątek. Przedsiębiorstwo rozrywkowe rodziny Straussów, to był
Mendelssohn, który wydał
kilkuset
sobie
muzyków,
trzy razy, prawda?
Watykan był mecenasem sztuki, największym i najbogatszym.
Także
nie,
spokojnie.
Ja naprawdę się bardzo cieszę tym, że byłem w niedzielę na Chłopach w Teatrze Muzycznym, bo oglądam przedstawienia, przyglądam się temu teatrowi, zespołowi, temu, co się stało tam od śmierci Macieja Korwina. Jak fantastycznie ci ludzie poradzili sobie z trudnym czasem, potwornie trudnym czasem, nie tylko kryzysu, ale przecież śmierci dyrektora, który 18 lat prowadził ten teatr i miał na niego pomysł, jakby taki jedyny, wydaje mi się, możliwy, a jednocześnie remont w tym wszystkim, a jednocześnie tak piękne przedstawienie, jakie są ci chłopi, jakie cudowne, jakie polskie, jakie mądre, jakie delikatne, jakie wrażliwe na literaturę, bo przecież nie, minister Zdrojewski zdaje się powiedział o tym, że no my w świecie rzeczywiście jesteśmy znani z Nobli tylko i wyłącznie dla świata kultury, chyba oprócz chemicznego Nobla Marii Curie Skłodowskiej, prawda?
No ale też ostatnio jest znana, przynajmniej w pewnych kręgach, opera Madame Curie Elżbiety Sikory, która zdobywa nagrody ostatnio DVD właśnie. Właśnie DVD w Paryżu uzyskało nagrodę krytyki. Także
dobrze, że została nagrana, bo gdyby nie było nagrania, by nie było tej nagrody i tego.
jest.
Czy pan dyrektor
chce tutaj... Wielki ukłon dla radia.
Dla radia. Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę. To naprawdę ja uważam, że są tak trudne czasy, że trzeba się chwalić. Znaczy chwalić siebie nawzajem, że to jakby pomaga i ludziom i daje taki promień nadziei na to, że potrafimy również być dla siebie dobrzy i wyrozumiali i powinniśmy to, co jest dobre, zauważać, a nie budować jakby przestrzeni pomiędzy ludźmi tylko i wyłącznie na konflikcie.
No ja się bardzo cieszę z tego, co pan dyrektor powiedział, a najbardziej się cieszę z tego, że właśnie z pana ust padło to stwierdzenie, że zespół sobie teatru, który pan objął właściwie od nowego roku, znakomicie poradził w bardzo trudnym okresie. To nie tylko okres braku dyrekcji, ale to właśnie okres remontu, okres premier. Myślę, że to jest też swoistego rodzaju ewenement. To jest oczywiście na pewno zasługa Macieja Korwina, który potrafił tak ten teatr sformatować, że to wszystko działało. Natomiast jest to przede wszystkim zasługa tych ludzi, którzy tam pracowali. Po pierwsze, że umieli to zrobić, że im się chciało, mieli do tego wolę i determinację.
Ale oczywiście dyrektora Dmochowskiego, pełniącego obowiązki, Bogdana Gasika, Benia Szyca, który jakby no, po prostu no, ogarnął po tym wstrząsie niebywałym. I mówię, to jest tak wzruszający moment. I ja rzeczywiście na spotkaniu z zespołem po prostu byłem oczarowany ich postawą po prostu i to warte jest podkreślenia, a potem w efekcie to przedstawienie i koncert noworoczny i chłopi, po prostu to nie tylko największy teatr muzyczny w Polsce, ale wydaje mi się, że takiego przedstawienia w teatrze muzycznym ja w życiu nie widziałem. Po prostu to jest coś pięknego, po prostu coś pięknego.
Czyli krótko mówiąc, dobrze się pan czuje z tymi ludźmi, jest to dobry zespół.
Ja się w ogóle dobrze czuję z ludźmi.
I to jest ważna cecha dyrektora, panowie.
Tak, tak, bo rządzi się w imieniu ludzi, przez ludzi, dla ludzi i właściwie trudno nam, dyrektorom, powiedzieć, ale sami nie wytworzymy sztuki, nie zagramy tylu ról, czy tylu instrumentach. To się po prostu nie da. Ale trzeba ludzi motywować i na pewno, jeśli jest ta motywacja, jest pozytywna energia do tworzenia, to jest coś pięknego. I w tym właśnie takim trochę skonfliktowanym świecie świata polityki, tego co widzimy i słyszymy w mediach, kulturze można odpocząć. W kulturze można czegoś doznać, czegoś więcej, czegoś, co jest piękne, szlachetne, wzruszeń. Zauważamy, co prawda, że ludzie właśnie poszukują, uciekając w sztukę, poszukują takiej troszeczkę łatwiejszej muzyki, łatwiejszej muzy, bowiem chcą właśnie wytchnienia, chcą troszeczkę takiej ucieczki od tego, co jest.
Teraz jest u pana taki okres Filharmonii, bale gdańskie, ale to się ludziom podoba.
Bardzo się podoba i muszę powiedzieć, że jak, no to już jest od 2005 roku, rozpoczęliśmy pierwsze bale, właśnie w 2004 jeszcze na budowie był pierwszy taki bal, jeszcze właściwie w ruinach. To wszyscy, no baliśmy się, że ludzie nie przyjedą. Dlaczego? Ludzie są smutni, jacyś tacy, no niezadowoleni z życia, a tu się okazuje, że ludzie się znakomicie bawią i nie musi być ani alkoholu dużo, ani no po prostu dobra, wspaniała muzyka na sali.
Dużo.
I właśnie ta część jakby druga, taneczna, grają na zmiany zespoły, zresztą to zmieniamy, żeby po prostu była różnorodność. Dużo mieszkańców przyjeżdża po kilka razy, a mamy wyjątkowy karnawał, bo mamy tak długi, więc co sobotę właściwie się coś pięknego dzieje, o 19 zawsze koncert, a potem bal właściwie do drugiej, do trzeciej czasami się to przedłuża. Jak ludzie się chcą bawić, to my musimy tylko to umożliwić, ale to jest jakby jedna tylko z tych działalności. Działamy, gramy jednak muzykę tą, no jakbyśmy powiedzieli poważnie. Ja strasznie tego nie lubię określenia,
ja bo, też.
bo to tak deprymuje, od razu stawia ludzi pod kątem, że muszą być poważni, że muszą... A w tej muzyce przecież jest tak mnóstwo takich, jakby to powiedzieć, kolorów. Elementów, kolorów, barw, że tego... Tym trzeba zarażać właśnie, że muzyka jest tak bogata, jak żaden z kierunków, że tak powiem, sztuki, i on jest żywy, niepowtarzalny, to się może tylko wydarzyć raz, a potem już niestety tylko można wysłuchać najwyżej z płyty.
No dobrze, panie dyrektorze, ale mówi pan o tych balach, że to takie popularne. No tam całkiem niezłych kompozytorów gracie, którzy no zupełnie nie kojarzą się z muzyką popularną, ale po prostu jest to muzyka dobra, a muzyka jest albo dobra, albo zła. Niemniej nie tylko bale gdańskie, oczywiście ambitniejsze, o takie może lepsze określenie, trudniejsze spotkania z muzyką także macie w planach, ale z tego co wiem, Filharmonia ma również bardzo takie ciekawe plany wyjazdowe w roku 2014.
A to prawda.
Uda się?
To prawda.
Bo to daleko z tego co słyszałem.
Jedziemy
i
do
to w jedną,
Chin.
I to w drugą stronę, tak? Do Chin.
No, najpierw do Chin jedziemy i to na takie dosyć duże tournée w maju. Zaczynamy od Szanghaju, od największego festiwalu muzycznego z udziałem orkiestry berlińskiej i jednej z orkiestr amerykańskich w tym roku. Także mamy taką straszliwą konkurencję, muszę powiedzieć. Przygotowujemy się, nagraliśmy ostatnią
płytę. W Szanghaju też, to dla panów informacji, odbywa się jeden z największych konkursów radiowych. Myślę tutaj o programach muzycznych właśnie. Szanghajska wiosna.
Prawda.
Radiu Gdańsk się udało dwa dzwony zdobyć, czyli dwie główne nagrody, skoro się mamy chwalić.
Słusznie, słusznie, brawo, gratulacje. A jednocześnie trzeba powiedzieć, że będziemy w największych salach wszystkich chińskich i zakończymy to w Pekinie. No, w tej chwili chcielibyśmy bardzo uzyskać patronat prezydenta nasz RP, ale to jest tylko możliwe, jeśli będzie prezydent Chin. I tu państwu zdradzę, no to niestety tak trzeba daleko wybiegać w kontaktach. Małżonka pana prezydenta Chińskiej Republiki Ludowej jest znakomitą śpiewaczką. Nigdy nie zaśpiewała już potem w operze, ale jeśli pojawi się na widowni ona, to pojawi się prezydent. I być może wówczas również i prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jakoś nastąpi to spotkanie w Pekinie. Jest to bardzo ważny kierunek. Na pewno wszystkie najwybitniejsze orkiestry w tej chwili grają tam, ale grają dlatego, że Chińczycy pobudowali znakomite sale. Najlepsze sale w tej chwili mają pieniądze po prostu, i Japończycy czy Amerykanie tworzą akustykę do tych sal. Są to potężne sale na 2-2,5 tysiąca ludzi, a więc takie trochę jakby przewymiarowane europejskie sale, ale znakomite warunki akustyczne. Jeszcze muszą się nauczyć tego wszystkiego, co się dzieje z odbiorem muzyki, bo oni za bardzo jej rozumieją, ale chcą ją poznać.
No, ale przecież,
i zaręczamy,
ale panie profesorze, nie mówmy, że Chińczycy nie za bardzo rozumieją tę muzykę, bo jeśli popatrzymy na sukcesy chińskich pianistów chociażby, ja już nie mówię o tym, który wygrał konkurs imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, Yundi Li, ale jest Yu Jiawang, jest Lang Lang, może kontrowersyjny, ale rewelacyjny. Natomiast ich podejście rzeczywiście może być różne, bo ja pamiętam otwarcie właśnie festiwalu w Szanghaju, kawałek symfonii Beethovena, Vanessa May, która właśnie z Szanghaju pochodzi, Race, po prostu taki to jest odbiór.
Takie zestawienia i dzieł, i odbiór sam przez samych ludzi. Chińczycy doświadczają tego, co troszeczkę Polacy mają w głowach. Jak jest nieznane z mediów, z obrazków, nie jest to popularne, to znaczy, że jest słabe.
Ale oni znają, no, panie profesorze, w telefonach komórkowych przecież mamy wszystkie
melody. Właśnie znakomita sprawa, bo trzeba wszystko zrobić w tej chwili, żeby to było...
Dobrze, ale Chiny to jest jeden kierunek, ale jest jeszcze inny, w drugą stronę, a może...
Znaczy, w bieżącym roku jeszcze chcemy wyjechać na Festiwal Morza Bałtyckiego i to jest Sztokholm. Największy festiwal, wiadomo, prowadzony przez Gergijewa. I to jest koniec sierpnia. I na 99% jeszcze nie mamy podpisanej umowy, ale myślę, że będziemy. A jeszcze trzeci projekt jest, ale to jest projekt już na następny rok. To jest Stany Zjednoczone i to długi, ponad dwumiesięczny wyjazd. Tych wyjazdów oczywiście będzie, ale one są uzależnione od tego, jak będziemy rozwijali poziom orkiestry, jak będziemy się plasowali w tak zwanej, w której lidze. Idziemy do przodu i to jest bardzo pocieszające. Cieszę się ze współpracy z dyrektorem Bantilem. On jest rzeczywiście bezkompromisowy, taki no, zawodowiec. Zawsze powtarza moim muzykom: słuchajcie, to nie jest zawodowe, jak coś nie wyjdzie. Mówi, musimy być zawodowcami. Co oznacza, nie możemy dawać plamy. I niestety tak to już jest. W tym świecie jest taka ilość muzyki produkowanej, taka ilość nagrań. Właściwie wszystko zostało.
No jest konkurencja jak wszędzie, powiedzmy sobie szczerze.
Tak, i
jest
konkurencja, ale w tym musimy się znaleźć.
Trzeba na tym rynku umieć się znaleźć. Ja się bardzo cieszę, że pan dyrektor właśnie taką postawę tutaj przyjmuje. Nie jest to żadna postawa roszczeniowa. Zresztą podobnie jak i pana dyrektora Michalskiego, który no, mówił na początku, że nie chce rozmawiać o pieniądzach, bo to zawsze takie wrażenie robi.
Wszyscy mówią o pieniądzach.
Natomiast bardzo cieszę, że przede wszystkim no, pan się w tym zespole odnalazł i że właśnie pan powiedział to, jak to pięknie było wszystko realizowane. No ale teraz już perspektywy, jak to będzie wyglądało, jak to się buduje w pana głowie.
No, w mojej głowie się buduje podobnie jak w głowie innych dyrektorów teatrów. To znaczy ostrożnie trzeba, że tak powiem, namacać przyszłość pod każdym względem. To znaczy w możliwościach finansowych, jeżeli już no to jeden raz powiem o tych finansach, a drugi raz w możliwościach artystycznych. Tutaj jakby jest do dyspozycji cały zespół, fantastyczni ludzie i trzeba skorzystać z tego, co było, bo też nadprodukcja przedstawień nie jest... powiem tak. Maciek Korwin zbudował bardzo, bardzo mocny, silny repertuar z różnych powodów. Z jednych powodów, ponieważ trzeba było często zmieniać repertuar, żeby publiczność przychodziła do teatru, bo no, był pewien problem. Teraz zaczyna się jakby inna w ogóle rozmowa na temat publiczności. Raz, ze względu na to, że otworzyły się przestrzenie widowni i to ogromne, bo 1070 miejsc na dużej scenie, na nowej scenie 300 i na małej 150, ale mamy do zagospodarowania cały obszar, który może dojeżdżać do Gdyni poprzez ułatwienia autostradowe, że tak powiem. To znaczy i Bydgoszcz, i Toruń, i Elbląg, szybka, ekspresowa trasa, i też Słup. W związku z tym będziemy próbowali ten obszar jakby zagospodarować i ściągać ich do teatru, widzów spoza Trójmiasta. Natomiast też część repertuaru zbudowanego przez Maćka jest wznawiany, dlatego że wyrosła nowa publiczność. Jednak Maciek był 18 lat dyrektorem, a 18 lat to są prawie dwie dekady. To ci ludzie, którzy na początku dyrekcji Maćka się urodzili, mają teraz 18 lat. I dlatego też wznowiono Skrzypka na dachu z bardzo ogromnym powodzeniem. Będzie wznowienie My Fair Lady. No i oczywiście poszukiwania nowych rzeczy. Jasną sprawą jest, że po wielkim sukcesie Wojtka Kościelniaka w pracy w Teatrze Muzycznym w Gdyni, z którym jest od wielu lat związany, począwszy od świętego Franciszka po lalkę Prusa i teraz po chłopów. Tego kontaktu z Wojtkiem Kościelniakiem nie tracimy, z Piotrem Dziubkiem, który jest nadwornym kompozytorem Wojtka. I w 15 roku mamy przewidziane plany współpracy, nawet już tytuł. No i będziemy szukali tych takich broadwayowskich smaków, na które też, tak jak mówię, no ludzie lubią coś, co jest pogodnego, lekkiego, łatwiejszego. No, ale
może nie tyle łatwiejszego, ale spójrzmy ile też, bardziej tradycyjnego,
że to jest teatr, że to jest taki, że to co to znaczy komercja? To znaczy, co to znaczy komercja? Bo ja nie wiem, co to znaczy przez to słowo.
Cała działalność jest komercyjna.
No przecież oczywiście,
bo musi być
tak,
obliczona.
No. I muszą przyjść prawo ludzie, prawda? Bo jeżeli ludzie nie przyjdą do teatru, no to co?
Nasza działalność też straci sens w ogóle. No,
oczywiście.
To znaczy, ja zawsze w takiej sytuacji cytuję z pamięci oczywiście Krzysztofa Pendereckiego, z którym udało mi się bliżej poznać, który mówi, co to znaczy kompozytor pisze na zamówienie. Jeżeli ja piszę 1-2 utwory w ciągu roku, to ja całe życie piszę na zamówienie.
Dokładnie, bo twórca jest wówczas, jeśli tworzy z potrzeby serca, umysłu, z wykształcenia, z potrzeby w ogóle działania. I każdy muzyk, każdy aktor, każdy właśnie śpiewak, jeśli nie śpiewa, no to kilkanaście razy w miesiącu, no to po prostu się kończy. No po prostu...
No jeżeli ale
my musimy reagować, panie profesorze, jeszcze jest taka sytuacja, że my mamy to szczęście i nieszczęście, że my jesteśmy tu i teraz. Jeżeli nie ma widowni, to nie ma nas, bo wiemy, że poeta może sobie pisać do szuflady, malarz może sobie malować
właśnie,
i często z biedy umiera, a potem te obrazy są za miliony dolarów sprzedawane po latach, iluś tam. A w teatrze nie ma takiej rzeczywistości przyszłości. Prawda. Nikt o przyszłości i przeszłości teatru nie będzie rozmawiał. Teatr jest tu i teraz. I my musimy reagować na to, czego widz się domaga, o co prosi, co jest przyjazne jemu i na co chętnie przychodzi do teatru, zwłaszcza do teatru muzycznego.
Powiem
który
panu,
jest
że słucham
powołany.
Pana z wielką przyjemnością, panie dyrektorze, to po pierwsze, a jeszcze wcześniej wywołał pan uśmiech na mojej twarzy tym, że powiedział pan, że dzięki systemowi autostrad, dróg szybkiego ruchu będą przyjeżdżali do nas, do Teatru Muzycznego w Gdyni, bo do Filharmonii już przyjeżdżają, na przykład ludzie z Torunia, z Bydgoszczy, i tak dalej, bo no niestety obserwujemy od pewnego momentu turystykę operową, ale do Bydgoszczy w drugą stronę, czyli cieszę się, że będzie pan to w jakiś tam sposób łagodził. Ale z tego, co powiedział pan, to była chyba pierwsza pana rozmowa, właściwie w momencie, kiedy jeszcze nie było nominacji, ale kiedy zaproponowano panu właściwie oficjalnie te funkcje na antenie Radia Gdańsk, że będzie pan prowadził taką repertuarową, tak pan powiedział, politykę kontynuacji, ale z drugiej strony chciałby pan wprowadzać do repertuaru właśnie takie elementy związane z twórczością polską. Coś takiego jak chłopi. Tylko pytanie, czy będzie materia do tego?
No to pytanie zawsze padało od pierwszego takiego spotkania z Wojtkiem Kościelniakiem, kiedy w Kaliszu zaproponowałem Wojtkowi, zaproponowaliśmy Ferdydurkę Witolda Gombrowicza. Rzeczywiście troszeczkę ubywa powoli tych tematów literackich polskich, ale no jeszcze troszeczkę, ale to też jest jakby taki zaczyn do tego, żeby może zarazić piszących tym, żeby może napisali coś oryginalnego, specjalnie dla teatru muzycznego. Jest paru piszących, tekściarzy tak zwanych, oni się uważają za tekściarzy, którzy piszą piosenki, natomiast są trudności jak zwykle ze scenariuszem, prawda? To co jest w polskim filmie, że no, te scenariusze oczywiście są już coraz lepsze, ale scenariusz jest takim punktem wyjścia, dlatego no oparcie tak, się na dobrej literaturze, jakby jest potem konsekwentnie można poprzez oparcie się na tej literaturze kontynuować dobre rzeczy, to znaczy do tego napisać dobrą muzykę, do tego zrobić dobrą scenografię, do tego zaangażować świetnych aktorów i świetnych śpiewających.
No, a może warto pomyśleć o jakiejś takiej formie konkursu, bo no, były w tym roku, to dyrektor Perucki wie, zresztą sam z tego korzystał, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego miało taki program zamówienia kompozytorskie, Ale sami dobrze wiemy, że powstało może parę utworów fajnych, ale powstała także cała masa utworów, których nigdy w życiu nikt więcej nie wykona.
Pierwszy i ostatni, dwa razy
wiemy. Pierwszy i ostatni, no po prostu były pieniądze, był program, trzeba było napisać. Ale ja dzisiaj otrzymałem informację z Wrocławia. Miasto Wrocław, akurat Filharmonia Wrocławska jest instytucją miasta Wrocławia, miejską, nie jak bałtycka marszałka, ogłasza konkurs kompozytorski, robią festiwal muzyki współczesnej, ogłaszają konkurs kompozytorski. No jednym, nagroda jest dość wysoka, natomiast co ciekawe, z takim elementem gwarantującym, myślę, jakość tego wykonania, jest zobowiązanie, że laureat tego konkursu, można zgłosić utwór, który tam został napisany nie dalej niż 5 lat temu, ale laureat tego konkursu również zobowiązuje się do napisania specjalnej kompozycji dla tego konkursu i festiwalu przy następnej okazji. I to powoduje, że być może coś się zacznie dziać w tej materii.
Ja myślę, że w ogóle konkursy mają to do siebie, że wyłaniają jakby potrzebę pisania. Niestety prawdą jest taką, że kompozytor musi pisać cały czas, czyli kształcić swój warsztat. Tak jak muzyk, artysta, który wykonuje...
Gra na fortepianie, nie gra, zapomniał, koniec, kropka.
Macie
dowód przed sobą.
Jak po prostu się nie zagra ileś godzin dziennie, no to, jak to mawiał Paderewski, trzeciego dnia też wie cały świat. A pierwszego tylko ten,
Rubinstein.
Więc to jest coś w tym. Natomiast same konkursy wyzwalają emocje, powodują, że człowiek zmierza się z konkurencją, powoduje, że zaczyna się porównywanie, a jednocześnie wytwarzanie różnych możliwości. Powstają w związku z tym niektóre utwory słabe, niektóre lepsze, a niektóre bardzo dobre i te przejdą pewno do historii. No tak jest w życiu, że czasami wygrywa utwór, który się najbardziej podobał, ale on wcale nie będzie ani nowatorski, będzie się po prostu, mówiąc brutalnie, podobał. Czy muzyka jest tylko do podobania? Pewno nie. To jest tak jak w tekście poetyckim czy pisanym. Jeśli jest temat drażliwy, ważny, poruszający kwestie, które poruszają współczesnego człowieka, to w tym momencie ten tekst rozwiązuje albo powoduje rozwiązywanie różnych problemów, które są. A tych problemów, one przybywają cały czas. I w muzyce to samo jest. To jest taki nieład, z którego może powstać ład, albo odwrotnie właśnie, z ładu, który powstanie nieład. I można przypomnieć sobie, jak Krzysztof Penderecki kiedyś chciał szokować. I nie wiem, czy te utwory w ogóle kiedykolwiek będą jeszcze grane. Ale one były ważne dla niego i pewno dla polskiej muzyki współczesnej. On był tym, który
przeomywał. Ja bym tutaj podyskutował z panem profesorem z tym szokowaniem Krzysztofa Pendereckiego. To była taka moda. Ja niestety nie ukrywam, że jakiś czas temu byłem dość sceptyczny do tej twórczości, ale to zresztą nie tylko to cała wielka trójka.
Górecki, Lutosławski.
Górecki, wcześniej Lutosławski, ale nie aż tak. Natomiast Górecki, Kilar, to wszystko, ten sonoryzm tak zwany, to się wszystko tam pojawiło w czasach, kiedy rodziła się warszawska jesień. Natomiast ja mam nadzieję i życzę obu panom dyrektorom, żeby panowie mogli czerpać ze źródeł i literatury, scenariusza i muzyki polskiej, która powstaje tu i teraz, bo myślę, że akurat w tej dziedzinie nie mamy się czego wstydzić. Jeśli popatrzymy na świat, jeśli popatrzymy na to, kogo się ceni, kogo się grywa, no to nie
jest
źle.
Jest jeden pewien problem, że w jakiś taki dziwny sposób jakby nie dostrzegamy. Widzimy to, co jest na zewnątrz, przyjmujemy to, co jest w tych wielkich agencjach koncertowych czy wielkich magazynach piszących o muzyce czy o sztuce, a jakoś stosunkowo
to prosto działa. No, ja kiedyś rozmawiałem, nie będę teraz wymieniał nazwiska tego dyrygenta, ale to dobry dyrygent, który spotkał się z ważnym agentem właśnie takim zachodnim, który zadał mu proste pytanie: gdzie pan nie dyrygował? Mówi: słucham? No, gdzie pan nie dyrygował? Ja mogę powiedzieć, gdzie pan nie dyrygował? W Carnegie Hall pan dyrygował? koncert chyba pan dyrygował? Jeśli nie, to pan już dyrygował. I tak to się robi.
Ja po prostu uważam, że często miałem takie propozycje od młodych reżyserów, czy w ogóle od reżyserów pod tytułem zrobiłbym coś u pana. A ja bym wolał usłyszeć, proszę pana, mam do zrobienia fantastyczną rzecz. Napisaliśmy z kolegami świetny muzykal. Tu jest próbka tej muzyki. Czy pan ewentualnie by skorzystał z tego? Bo to jest jakiś konkret, prawda? A my bardzo często się obracamy wokół takiego tylko mirażu. Oczywiście konkursy mobilizują ludzi do tworzenia, ale prawdziwy artysta po prostu pisze, komponuje, tworzy i nie wiem, czy Miłosz brał udział w konkursach, czy Szymborska brała udział, czy Rejmont, czy Sienkiewicz. Być może brali udział, ale...
No wtedy to jeszcze tak to nie funkcjonowało. Wtedy
potrzeby
było,
serca.
Tak, ale to wtedy jeszcze tak nie funkcjonowało. Tak samo nie było konkursów muzycznych. Przecież najstarszym konkursem muzycznym, jednym z najstarszych jest nasz konkurs Wieniawskiego, który zaczął się w Warszawie, potem się odbywał w Poznaniu. Te konkursy dopiero potem się zaczęły rodzić, kiedy to zaczął być biznes.
My zaczynamy dysponować ogromną i fantastyczną infrastrukturą w tej chwili, prawda? To przykładem jest tutaj Teatr Muzyczny w Gdyni, ale myślę, że i budynek Filharmonii, prawda?
Czy nigdy chyba się nie wydarzyło tak, żeby dwie instytucje, przynajmniej dwie, miały warunki do normalnego rozwoju? Bo niedawno to właściwie można było powiedzieć, że myśmy się tułali i nie było miejsca, w którym można było grać, bo sztuka, znaczy przynajmniej muzyczna, wymaga spełnienia kilku warunków podstawowych. To po pierwsze jest miejsce, po drugie jest zespół, a po trzecie jest instrumentarium, a po czwarte jeszcze jest dyrygent, solista i utwór. To wszystko razem musi zagrać. Jeśli któryś z elementów jest słaby, to niestety to całość jest, jak z klocków się składa, do zera i właściwie trzeba rozpocząć od początku.
Ja myślę, że w ogóle w tych zespołach to mi się przypomniało teraz, jak pan profesor mówił, co zresztą w Gdańsku się działo, koncerty były u was, ten projekt iCulture Orchestra. Ja akurat go śledziłem od początku, bo byłem zaangażowany również dziennikarsko w to. I pamiętam Jacka Kotle, który wspólnie z Marinerem prowadził tą pierwszą rezydencję, tak to się nazywa. I to dotyczy każdego zespołu, zarówno pana dyrektora Peruckiego, jak i pana dyrektora Michalskiego, że zespół jest tak dobry, jak dobry jest jego najsłabszy element. I nieważne, co jest tym elementem, czy ostatni muzyk w ostatnim pulpicie, czy dyrygent, czy pierwszy solista.
Dokładnie.
I to są święte słowa.
Jak słyszę czasami, no ale przecież tam oboista, czy jakiś tam trębacz coś nawalił, ja zawsze mówię, no to proszę sobie posłuchać, nawet są nagrania berlińskiej filharmonii, najlepszej, albo jeden z najlepszych orkiestr świata, i też się zdarzają kiksy, bo człowiek jest tylko człowiekiem, ale coś jest ważniejszego. To jest tak jak w futbolu, no jest to po prostu drużyna, jesteśmy jedną drużyną i ci, którzy stoją u steru za biurkiem, i ci, którzy rozliczają, i ci, którzy planują, i ci, którzy promują, i ci, którzy tworzą wreszcie. Oczywiście bez twórcy nie ma w ogóle tej całej otoczki, bez dzieła nie będziemy w ogóle o nim mówili. Dlatego w moim wypadku jest najważniejszy poziom orkiestry. I to jest zawsze tak, że są te słabe punkty.
I poziom buduje się latami.
Tak jest. I są słabe punkty, są dobre punkty i są te najlepsze. I teraz ile tych procent jest? I w każdym orkiestrze właściwie, w każdym zespole są też te słabsze punkty. One muszą być. I dlatego, że no, siłą rzeczy starzejemy się, przybywa lat, ubywa trochę umiejętności, tej fizyczności czy fizykalności człowieka. I nie ma możliwości pewno takiego skupienia się. A w naszym wypadku, czyli muzyki absolutnej, jest to bardzo trudne. Dlatego, że każdy
w przypadku teatru,
największym dobrem przecież, jeżeli mówimy o futbolu, to no oczywiście trener, tak, ale czasami zmiana trenera, i to parokrotna zmiana jakby nie prowadzi do zwycięstwa, tylko jest pewna stagnacja, także no, akurat w futbolu może się tak zdarzyć, że ten zespół jest taki, bo brak talentów, natomiast no, najważniejszym, że tak powiem, elementem i sukcesem zespołów naszych, mówię tutaj o artystycznych zespołach i filharmonii, opery i Teatru Wybrzeże i Teatru Muzycznego w Gdyni imienia Danuty Baduszkowej, jest zespół.
Tak.
I ten zespół jakby kreuje po prostu sztukę i artyzm. No i nie pomoże dobry trener złemu zespołowi.
Tak. Ale bez ciągłej, ustawicznej pracy u podstaw tak, nie
tego
da się
nie da zrobić.
To jest tak jakby sportowca, który nie ćwiczy, prawda, nie biega, wysłać na olimpiadę, no i nie ma
panowie,
szans.
Panowie, z panów ust padło wiele takich fajnych, racjonalnych, myślę, że podobających się również naszym słuchaczom stwierdzeń, spostrzeżeń, które oddają właśnie pracę w instytucji kultury, w instytucji artystycznej, bo z takimi mamy do czynienia. Czas naszego spotkania się powoli kończy. Ja zawsze staram się zadać to pytanie, które mnie nurtuje, a dotyczy to konkretnie Filharmonii Bałtyckiej. Co z tą kładką, panie dyrektorze? Będzie?
No, cieszę się bardzo, bo w tej chwili się robi projekt techniczny kładki. Jak wiadomo, jednocześnie...
Bo ja tam do was jeżdżę przez Warszawę trochę, tak naokoło.
Jednocześnie płacimy. No mieliśmy, no co to dużo mówić, była dyskusja troszeczkę zaskakująca.
Ale projekt jest, czyli kładka będzie.
Jest projekt tak zwany artystyczny, czy wizja artystyczna i teraz się robi projekt techniczny. Jak wiadomo, ma być wykonany do czerwca, ponieważ właściwie Urząd Marszałkowski, Urząd Prezydenta Miasta i sponsor się dogadali w sprawie finansowania. To już wiadomo, to już jest 8 czy 10 lat. Ja już powinienem zapomnieć dawno o tym. Ludzie narzekają, piszą do mnie, kiedy to będzie, a ja nie mam za bardzo, jak to się mówi, naboi, bo to nie ode mnie zależy. A więc w tej chwili projekt techniczny i myślę, że wykonanie przyszłe lato, czyli mówimy o roku 2015, myślę, że będziemy przechodzili i zapomnimy o tym, że byli tacy ludzie, którzy tu protestowali, bo przecież powstawały różne wielkie dzieła, można powiedzieć, po co te wielkie katedry, bo przecież w gotyku nie było narzędzi, nie było maszyn, a jednak budowano takie rzeczy, budowano teatry wielkie, wspaniałe i to pozostało, no tak, nie pozostały te dyskusje tak, takie, tak. Jak ja to mówię, zbędne.
Ja tylko mogę przypomnieć państwu, że do Teatru Muzycznego w Gdyni można dopłynąć drogą morską i dojechać drogą lądową.
I spróbujemy to samo właśnie zrobić w Filharmonii. Bardzo się cieszymy, że leżymy nad wodą i że nie odwraca miasto się od wody, bo dla mnie odwracanie się, jak niektórzy mówili, to jest to, że uniemożliwianie, że tak powiem, komunikacji, jakbyśmy nie nazwali to lądowej, czy promowej, czy w jakikolwiek inny sposób. Niestety wybudowaliśmy Filharmonię w takim miejscu, które było oddalone. Jest to bardzo blisko centrum. W tej chwili proszę mi uwierzyć, że w przeciągu działań i dzięki działaniom Filharmonii, w przeciągu tych ostatnich 10 lat cena metra kwadratowego w tej części, tak zwanej Polsce D, jak ja to mówię, albo w Gdańsku D, to już jest całkowity koniec tego Gdańska, wzrosła kilkukrotnie. Co świadczy o tym, że było ważne i była potrzeba. Przecież nie byłoby ani hotelu gdańskiego, ani nie było pewno by mowy o Wyspie Spichrzów, aby nie byłoby tego całego osiedla, które tam powstaje obok Akademii i tak dalej, i tak dalej. Nie byłoby Akademii wreszcie. Można by było tak długo mówić. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy to
się bardzo cieszę, panowie, że no, wchodzicie jednak w ten rok 2014 z optymizmem i cieszę się, że kultura buduje. A najlepszym przykładem na to jest właśnie Teatr Muzyczny, jego remont, Filharmonia, która powstała i właściwie...
Mamy coś, no, ale o tym to...
Kultura buduje i łączy.
Tak, prawda.
Igor Michalski, szef Teatru Muzycznego w Gdyni, Roman Perucki, szef Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. Oczywiście państwo słuchają nadal Radia Gdańsk, za moment nasza powieść, a po 22, jak zawsze w poniedziałek, bardzo ciekawy reportaż, skoro się chwalimy, mamy w sumie chyba najlepszych reportażystów w Polsce.
Najlepsze radio na świecie, Radio Gdańsk.
I dziękujemy.